Warto zauważyć, czytając 15 i 16 rozdział Ewangelii Łukasza, bo tyle już do tej pory przeczytaliśmy, że w tych rozdziałach trzy te najdłuższe przypowieści dotyczą zarządzania majątkiem, jaki się ma do dyspozycji. W przypowieści o synu marnotrawnym, jego bracie i ojcu, mamy do czynienia z młodym człowiekiem, który majątek, który dostał, którego nie zarobił, odziedziczony majątek, roztrwonił i to w sposób bardzo taki frywolny, zadając się z cudzołożnicami, ucztując, no, stracił i stał się biedakiem. Potem w 16 rozdziale, w przypowieści o zarządcy, mamy do czynienia z człowiekiem, który użył majątku swojego pana, którego miał pilnować, żeby się ten majątek też rozmnażał, że tak powiem, to on zdefraudował ten majątek i jeszcze w takim celu, żeby samemu sobie zapewnić dostatnią, bezpieczną przyszłość, żeby ustawić się kosztem majątku swojego pana, oczywiście nie mówiąc nic panu o tym. Okazuje się w ten sposób przebiegłym, ale działającym na niekorzyść swojego pracodawcy. W trzeciej przypowieści o Łazarzu i bogaczu mamy do czynienia tutaj, mamy człowieka ogromnie bogatego, który za środki, jakimi dysponuje, żyje w ogromnym przepychu, w luksusie, jednocześnie nie zważa na nikogo, komu mógłby pomóc swoimi środkami. I każdy z tych przykładów opisanych łączy jedno. Mianowicie, że żaden z tych trzech ludzi nie użył majątku, jakim dysponował, w taki sposób, aby to miało znaczenie w wieczności. A każdy z nich użył ten majątek tylko dla swoich celów, tylko z myślą o sobie samym. Kierował się swoją potrzebą, zachcianką, pożądaniem i pieniądze były środkiem do tego, żeby tę potrzebę, zachciankę, pożądanie spełnić. Żaden z nich po prostu nie kierował się jakąkolwiek myślą o tym, żeby wykonać Bożą wolę, a każdy za to kierował się po prostu takim swoim egoizmem. No i teraz, kiedy wiemy, że przypowieści tych słuchali i grzesznicy, celnicy, i uczniowie Jezusa, i też faryzeusze, podejrzewam, że również saduceusze, czy inni uczeni w prawie, to te przypowieści są adresowane właśnie do ich sposobu myślenia, do ich podejścia. I w szczególności właśnie wydaje się, że ta trzecia przypowieść o tym bogaczu i celniku jest adresowana właśnie do tych ludzi, do faryzeuszów. Natomiast ta przypowieść, ona rozpoczyna się w 19 wersecie i poprzedzona jest takimi sześcioma powiedzmy wersetami od 13 licząc, które mogą być wprowadzeniem do tej przypowieści, ale też pewnym komentarzem po poprzedniej przypowieści. Warto się tym wersetom przyjrzeć w ramach takiego wprowadzenia do tej przypowieści. Kiedy czytamy tutaj w 13 wersecie, że żaden sługa domu nie może służyć dwóm panom, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego kochał, albo jednemu będzie oddany, a drugim pogardzi, nie jesteście w stanie służyć Bogu i pieniądzom. I kiedy czytamy dalej, że przysłuchiwali się temu wszystkiemu faryzeusze, którzy kochali pieniądze i kpili sobie z Jezusa, to jednym z powodów, dla którego faryzeusze drwili z Jezusa, słuchając jego przypowieści o zarządcy, zwłaszcza, że gdy usłyszeli, że nie mogła służyć Bogu i pieniądzom, jest kulturowe myślenie tamtego czasu. To myślenie jest takie, że jeśli ktoś jest bogaty, to pewnie dlatego jest bogaty, że Bóg mu błogosławi. Bo inaczej nie mógłby zostać bogatym, bo wzbogacił się tylko dlatego właśnie, że cieszył się Bożą przychylnością, Bożą łaską, Bożemu błogosławieństwu. A cieszył się Bożym błogosławieństwem, z kolei idąc tym tokiem myślenia, to cieszył się dlatego, że był w Bożych oczach sprawiedliwy. No i taki tor myślenia polegał na tym, że ci, którzy są bogaci, są sprawiedliwi i cieszą się Bożym błogosławieństwem. I mimo, i dlatego faryzeusze nie widzieli tutaj sprzeczności pomiędzy nabywaniem coraz większego majątku i cieszeniem się Bożą łaską i przychylnością. I mimo tego, że są w Starym Testamencie fragmenty psalmów, są fragmenty, które można znaleźć u proroków, które wskazują na to, że prorocy się skarżą, czy psalmiści się skarżą, że pomyślnością cieszą się niegodziwi, to jednak przemożne myślenie tamtej kultury, tamtego czasu, tamtego okresu było takie, że ci, którzy są bogaci, bogatymi są dlatego, że Bóg im pomaga, że Bóg jest po ich stronie i że Bóg ich błogosławi. No i teraz, skoro Bóg im błogosławi, skoro Bóg daje bogactwo, wniosek jest taki, że można to bogactwo użyć tak, jak się chce. I to myślenie też również towarzyszyło uczniom. Zauważcie, w innym fragmencie Ewangelii, ja go tylko tak opiszę słowami, mamy opisane wydarzenie w Ewangelii Marka w 10 rozdziale, kiedy do Jezusa przychodzi bogaty człowiek i pod koniec rozmowy z nim Jezus mówi mu, by sprzedał wszystko, co ma, rozdał ubogim i poszedł za nim. I ten człowiek odchodzi smutny od Jezusa i jest tam powiedziane, miał bowiem wiele posiadłości. A potem Jezus mówi, jak trudno jest tym, którzy mają pieniądze, wejść do Królestwa Bożego. I co czytamy dalej? Kiedy uczniowie to usłyszeli, czytamy, słowa te wprawiły uczniów w zdziwienie. Któż może być zbawiony zatem? Skoro bogatym jest trudno być zbawionym, no to któż? Prawda? No bo właśnie myśleli w takich kategoriach, że bogaci ludzie to są ci, którym Bóg błogosławi, po prostu, którym Bóg jest po ich stronie. Dlatego byli bogaci. Także to jest taka jedna rzecz, która może stanowić tutaj dla nas wprowadzenie do naszej przypowieści. Druga rzecz, 16, 17, 18 werset, kiedy czytamy tutaj tak. Prawo i prorocy sięgali w swym przesłaniu aż do Jana, a od Jana głoszona jest dobra nowina o Królestwie Bożym i każdy na siłę się do niego wdziera, to trzeba tutaj rozumieć ten werset trochę jakby. On zawsze sprawiał problemy w takim zrozumieniu. Jak to jest, że ludzie się wdzierają na siłę do Królestwa Bożego? Przedzierają się, tak jakby ktoś tam stał na drodze i przeszkadzał. Takiemu, kto chce wejść do tego Królestwa, przeszkadzał mu wejść do tego Królestwa. No i odpowiedź na to można znaleźć na przykład w Ewangelii Mateusza, i w takich greckim znaczeniu pewnego słowa, które tutaj jest użyte. I ja chciałbym przeczytać fragment z Mateusza, który jest takim równoległym fragmentem z 11 rozdziału, 12 i 13 werset. A od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebios doznaje przemocy i porywają je ludzie niepowstrzymani. To jest tłumaczenie dosłowne. Bo wszyscy prorocy oraz prawo prorokowali aż do Jana. I teraz w polsko-greckim tłumaczeniu Nowego Testamentu, wydanym przez Vocatio, ten fragment z Mateusza brzmi tak, gwałtowi ulega, że Królestwo Boże ulega gwałtowi i gwałtownicy je porywają. W takim sensie. To jest greckie słowo biadzetai. Biadzetai. To samo słowo jest użyte w Ewangelii Łukasza. I teraz tak. Tak samo napisane, takie same literki, takie same słowo. W Ewangelii Łukasza jest przetłumaczone gwałtowi ulega, a w Ewangelii, przepraszam, w Ewangelii Mateusza jest przetłumaczone, że królestwo gwałtowi ulega, a w Ewangelii Łukasza jest przetłumaczone, że gwałtem się wdziera do niego ktoś, prawda? I teraz jedyne, wydaje dla mnie się logiczne tłumaczenie jest takie, jakie zaproponował Stanley Tucson, jest takie, że to tłumaczenie powinno brzmieć, że Królestwo Niebios doznaje przemocy i ludzie siłą się mu przeciwstawiają. W takim sensie, że Królestwo Boże nadeszło, Królestwo Boże przyszło od czasów Jana Chrzciciela, ale ludzie opierają się temu Królestwu, nie przyjmują go i opierają się siłą. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że widać to w sposobie, w jaki potraktowany został Jan Chrzciciel, który zapowiadał Królestwo Boże, który zapowiadał przyjście Mesjasza i co się z nim stało. Został aresztowany i dla zachcianki rządzących jego głowa znalazła się na tacy. Tak? Został zamordowany bestialsko. Tak samo, kiedy Chrystus przyszedł i poselstwo, które głosił, nawracajcie się i wierzcie w Królestwo Boże, temu poselstwu też najbardziej sprzeciwiali się uczeni w piśmie, faryzeusze, saduceusze. Oni nie chcieli przyjąć poselstwa o Królestwie Bożym. Siłą sprzeciwiali się poselstwu o Królestwie Bożym. Dlatego wydaje się, że ten werset właściwie powinien brzmieć, że każdy, ta fraza, każdy na siłę się do niego wdziera, że siłą wobec niego się przeciwstawia, czy siłą się przeciwstawia temu królestwu. I wtedy to ma po prostu większy sens. Zobaczcie, że to, co z Chrystusem zrobiono, że najpierw w ogóle nie słuchano tego, co mówi, nie przekonywały tych ludzi mających znaczenie, żadne cuda i znaki, których Jezus dokonywał. Został aresztowany pod fałszywymi zarzutami, fałszywie oskarżony i skazany na ukrzyżowanie. Także jest tutaj obraz tego, jak bardzo ludzie sprzeciwiali się nadejściu Bożego Królestwa. Także natomiast Jezus dalej mówi tutaj, że jedna kreska z prawa nie przeminie. Łatwiej zaś jest niebu i ziemi przeminąć, niż upaść jednej kresce prawa. Zauważcie jedną rzecz, że od czasu jest jednocześnie powiedziane, że do czasu Jana głoszono proroków i Mojżesza, że natomiast od czasów Jana głosi się Królestwo Boże, a mimo tego żadna kreska z prawa nie przeminie. Dlaczego? Dlaczego tak jest? Wiemy, każdy z nas to przyzna i uzna za prawdę, że Słowo Boga jest ważne, nie przeminie, dlatego że Bóg je wypowiedział. Ale dlaczego nie przeminie? I odpowiedź na to wydaje się, że jest taka, że taka, którą sam Jezus też powiedział. Mianowicie, że kto rzeczywiście czyta proroków, kto rzeczywiście czyta prawo Mojżesza i zrozumie, co czyta, to ujrzy w prawie i w prorokach świadectwo dotyczące Chrystusa. Czyli jeżeli prawo świadczy o Chrystusie, to prawo nigdy nie przeminie, bo Chrystus nigdy nie przeminie. Czyli to się zgadza w takim sensie, że gdy Jezus mówi do Żydów, z którymi rozmawiał, co jest zapisane w Ewangelii Jana 5,39, zgłębiacie pisma, gdyż się wam zdaje, że macie w nich życie wieczne, a tymczasem one składają wyraźne świadectwo o mnie. A więc jeżeli ktoś rzeczywiście czyta i rozumie intencję tego, co miało prawo do przekazania i intencję tego, co prorocy mieli do przekazania, to musi zobaczyć w prawie i w prorokach poselstwo dotyczące Chrystusa. A jeżeli ktoś to czyta i nie rozumie, no to nie widzi tego świadectwa o Chrystusie. Tak więc niebo i ziemia wcześniej przeminą niż jedna kreska z tego prawa. Właśnie dlatego, że prawo składa świadectwo o Chrystusie. I teraz to jest coś też, co faryzeuszom umkło i czego nie widzieli. Dlatego być może właśnie sprzeciwiali się tak bardzo Chrystusowi. Dlaczego natomiast w tym miejscu znajduje się zdanie o małżeństwie i rozwodzie? Jakby było zupełnie z innej bajki, wyjęte skądś tam i włożone po prostu tutaj, nie wiem, coś się przypomniało, skojarzyło, ale na jakiej zasadzie? Wydaje się, że odpowiedź jest taka, że prawo dotyczące małżeństwa jest przykładem tego, co nie przemija. Jest po prostu przykładem tego, co nie przemija z Bożego prawa. Jeżeli jedna kreska ma nie przeminąć, to Boże prawo dotyczące małżeństwa, że mąż i żona mają być jedno, będzie trwało na zawsze. Pierwsza instytucja, jaką Bóg zlecił ludziom, by by realizowali, by mąż poznał żonę swoją, tak, i ci dwoje byli jedno. Więc kto się rozwodzi, poślubia inną, cudzołoży, kto rozwiedzioną poślubia, też cudzołoży. Możliwe też również, że to był przytyk Jezusa, czy taka, powiedzmy, dygresja, która polegała na tym, że faryzeusze tamtego czasu postępowali a propos małżeństw zgodnie z nauczaniem rabina Hillela, który mówił, że dla dowolnego powodu można rozwieść się z żoną. Oczywiście wtedy ta żona odprawiana, ona dostawała list rozwodowy, dostawała jakąś tam część majątku, ale po takim rozwodzie każda z tych stron mogła powtórnie wyjść za mąż. No i możliwe, że to był sposób na pomnażanie majątku. No, ci, którzy się rozwiedli, mogli teraz wziąć sobie za żony kobiety, które mają posagi. No i może rzeczywiście tak było. W każdym razie, jeżeli faryzeusze czy inni tak postępowali, to Jezus mówi im, że postępując w ten sposób, cudzołożą, czyli łamią dekalog, to przykazanie nie cudzołóż, tak? I oni w ten sposób postępując łamią dekalog, a oni byli przecież dumni z tego, że dekalogu przestrzegają. I teraz tak, przechodzimy do tej przypowieści od 19 wersetu. Muszę powiedzieć, że w moim przekonaniu ta przypowieść to nie jest historia oparta na faktach, tylko po prostu przypowieść. Są ludzie, którzy dowodzą, że to może być historia oparta na faktach, bo występuje w niej człowiek, który ma imię. W innych przypowieściach Jezusa wszyscy bohaterowie tych przypowieści są bezimienni. Natomiast ja uważam, że to imię pojawiło się jakby specjalnie po to, że Jezus chciał podkreślić swoją ideę, którą chce przekazać. Mianowicie Łazarz to forma hebrajskiego imienia Eliezer. A Eliezer tłumaczy się jako Bóg moją pomocą lub mój Bóg pomocą. I teraz dla tamtejszej kultury było to wstrząsające zestawienie, bo człowiek, który miał na imię Bóg moją pomocą, był totalnym żebrakiem. Nie miał nic. Chory, rzucony, porzucony tam przed bramą tego bogacza, psy lizały jego rany, czekał, aż jakieś okruszki mu tam przyniosą, takie, które spadły ze stołu. I oprócz tego, że nic nie miał, że był chory, te wrzody, to jeszcze był rytualnie nieczysty, bo właśnie była ta krew na nim i jeszcze psy go zanieczyszczały. Także nie miał nic, a bogacz jest tutaj bezimienny i tak naprawdę ten bogacz w tamtej kulturze prędzej mógł mieć na imię Eliezer, dlatego że właśnie był bogaty. Dlaczego? Dlatego, że bogactwo dał mu Bóg dzięki swojej łasce. Natomiast tu w tej przypowieści jest odwrotnie. Zauważmy, że Jezus dał nam portret całkowicie jakby na dwóch biegunach. Jeden całkowicie biedny, pozbawiony wszystkiego, a drugi człowiek ekstremalnie, można by powiedzieć, bogaty. Żyjący w luksusach, ucztujący codziennie, ubrany w najdroższe dostępne szaty. Tutaj w tym tłumaczeniu dosłownym jest tu słowo użyte bisior. Ja sprawdziłem, co to jest ten bisior. Okazało się, że jest to taka tkanina, do której wykorzystuje się takie nitki, które wytwarza małża morska. Ta małża morska ma nazwę Pinna mobilis. Taka dosyć duża, ona rośnie, ale ona wytwarza te nitki, żeby się trzymać skał pod wodą tymi nitkami. Ale te nitki ludzie w starożytności zbierali i robili z nich tkaninę. W tej chwili żyje jedna osoba na świecie, która umie jeszcze w ten starożytny sposób robić te tkaniny. Ona się nazywa Chiara Vigo i żyje na Sardynii. Ponoć jest ona pochodzi z tych ludów fenickich. No, w każdym razie umie to robić według tych starożytnych sposobów. I była to tkanina bardzo lekka i bardzo, bardzo droga. Tylko królowie mogli sobie na to pozwolić, żeby ją kupić. Tak samo jak to, co tutaj wcześniej powiedziane jest, te purpury. I I właśnie te dwa zupełnie różne światy łączy tylko miejsce. Żebrak leży u bramy posiadłości tego bogatego. To jest po to, by podkreślić, że bogacz był świadom obecności Łazarza u bram. Mijał go po prostu, gdy wjeżdżał, wyjeżdżał. I teraz następuje koniec tej ziemskiej egzystencji dla jednego i drugiego. I tak jak Żydzi wierzyli, tak Jezus też tutaj mówi, że aniołowie zanieśli Łazarza na łono Abrahama. A bogaty umarł, został pochowany i znalazł się w krainie w Szeolu, po tej stronie, która jest zarezerwowana dla niegodziwych. I teraz w tej części Szeolu, która jest zarezerwowana dla niegodziwych, w krainie umarłych, doznawał udręki. Podniósł oczy, zobaczył z daleka Abrahama oraz Łazarza u jego boku i rozpoczyna się dialog pomiędzy tym właśnie bogaczem a Abrahamem. Ojcze Abrahamie, zawołał, zlituj się nade mną, poślij Łazarza, by zanurzył w wodzie koniec swego palca i zwilżył mi język, gdyż cierpię w tym płomieniu. Także łono Abrahama to jest nic innego niż to, co my uważamy dzisiaj za raj. Natomiast w tej krainie, w Szeolu, w tej krainie umarłych, który Żydzi posługiwali się tą nazwą, było miejsce dla tych, którzy byli właśnie sprawiedliwymi i to było łono Abrahama. I dla tych, którzy nie byli sprawiedliwymi i to było właśnie to piekło, czy właśnie to miejsce, w którym znalazł się ten bogacz. Te dwa miejsca były obok siebie, ale między nimi była przepaść, której nie można było pokonać. Jednak jak widzimy tutaj w tej przypowieści, można było się komunikować i widzieć. Jedni drugiego mogli. I głównym cierpieniem w tym miejscu, tam gdzie był bogacz, było pragnienie spowodowane wysoką temperaturą pochodzącą od nieustannego gorącego ognia. W Ewangeliach w innych miejscach można też poczytać o tym, jak Jezus mówi o ogniu nieugaszonym, który czeka niesprawiedliwych. Popatrzmy chociażby tutaj, lepiej jest dla ciebie kalekiem wkroczyć w życie, niż mieć dwoje rąk i trafić do miejsca wiecznej kary w ogień nieugaszony, gdzie robak dręczyć nie ustaje, a ogień nie gaśnie. Albo w innej przypowieści, gdy Jezus mówi do niesprawiedliwych, odejdźcie ode mnie przeklęci w ogień wieczny przygotowany diabłu i jego aniołom. Tak więc ten ogień, który dręczy niesprawiedliwych, dręczy ich na wieki. I jest tutaj właśnie wątek taki zgodny z przekonaniami Izraelitów i też on jest spójny też z tym, co jest napisane w Apokalipsie. Jeżeli pamiętacie, Apokalipsa zawiera określenia związane z jeziorem ognia, ze śmiercią drugą, także ogień jest tutaj takim medium, które przedstawia cierpienie tych, którzy okazali się niesprawiedliwi. A więc prośba, którą on kieruje tę prośbę do Abrahama, aby Abraham posłał Łazarza. I zobaczcie z czym. Tylko z nawilżonym palcem, żeby tym palcem dotknął jego języka, żeby mu przynieść taką ulgę jakąś. No każdy widzi, że to, jaka to ulga, prawda, że mokry palec to jest prawie nic. Natomiast o te prawie nic ten bogacz błaga. Abraham jednak tego nie robi. Tłumaczy, że nie da się tego zrobić. I tutaj ten synu, w niektórych tłumaczeniach dziecko, to jest dlatego właśnie, że bogacz był Izraelitą. A ojciec Abraham był ojcem wszystkich Izraelitów. I mówi do niego, przypomnij sobie, że swoje dobro odebrałeś za życia, podobnie jak Łazarz zło. Teraz on doznaje tu pociechy, a ty cierpisz. Poza tym między nami a wami rozciąga się wielka przepaść, aby ci, którzy chcieliby stąd wyjść, przejść stąd do was nie mogli, aby stamtąd do nas nikt nie zdołał się przenieść. Ciekawe jest, że to, co Jezus mówi do tego, znaczy Abraham mówi do tego bogatego, to wcześniej Jezus ujął, kiedy w Ewangelii Łukasza w 6 rozdziale, ujął to w takim słowach, ale biada wam bogatym, gdyż w pełni odbieracie swą pociechę. Zwróćcie uwagę, jak to współgra z tym, co Abraham mówi do tego bogatego. Przypomnij sobie, że swoje dobro odebrałeś za życia. I biada wam bogatym, gdyż w pełni odbieracie swą pociechę. Ten bogacz żył w taki sposób, jakby wieczności nie było. Liczyło się tylko to życie tu i teraz. Nie liczyła się Boża wola, nie liczyło się posłuszeństwo Bogu. I fragment ten właściwie mówi o takiej rzeczy, że dla wierzącego, wiernego Bogu człowieka śmierć kończy wszystkie zmagania, troski, cierpienie. A dla niewierzącego, nieposłusznego Bogu człowieka śmierć kończy wszystko, co dobrego ten człowiek doświadczył. Czeka go już płacz i zgrzytanie zębów tylko, jak można w innych miejscach w Ewangeliach przeczytać. Także nie jest to przypowieść o tym, że bogaci idą do piekła, a biedni idą do raju, tylko to jest pewna wizja tego, jak żyć tutaj na ziemi, żeby nie trafić do piekła, żeby nie znaleźć się w tym miejscu, w którym znalazł się bogacz. I teraz tak, trwa dalej dialog pomiędzy tym bogatym a Abrahamem, więc bogaty już wie, że nie dostanie ulgi, ale prosi tak, proszę więc ojcze, byś posłał do domu mego ojca, mam bowiem 5 braci, niech złożę świadectwo, aby chociaż oni nie trafili do tego miejsca udręki. Abraham na to, mają Mojżesza i proroków, niech ich słuchają. Tutaj chciałbym powiedzieć taką historię autentyczną, związaną z tymi dwoma wersetami, 27-28 werset tego rozdziału. Właśnie dr Stanley Toussaint opowiedział o pewnej szkole chrześcijańskiej w Stanach, która co roku publikowała taki album z absolwentami i były tam zdjęcia absolwentów. Było napisane pod każdym zdjęciem, jakie przedmioty zdał, jakie ma plany na przyszłość, jakie osiągnięcia mu się udało zdobyć w trakcie nauki w szkole. No i poproszono to, jak to w szkole chrześcijańskiej, o werset życiowy. No i jeden z uczniów wybrał właśnie te dwa wersety. Słuchajcie, i 16 rozdział, 27-28. Gdzie czytamy, wtedy powiedział, proszę cię więc ojcze, byś posłał go do domu mego ojca, mam bowiem 5 braci, aby im złożył świadectwo, by i oni nie przyszli do tego miejsca udręki. Także on, nie bardzo mu szła nauka w tym koledżu, w każdym razie wybrał ten werset, no i edytorzy się nie zorientowali i został wydrukowany i poszło. W każdym razie jest to historia, która może w jakiś tam sposób jest zabawna, natomiast sama sprawa do zabawnych nie należy. Nie należy dlatego, że to jest rzeczywiście miejsce udręki, miejsce tortur i nikt z nas nie chce myśleć nawet o tym, że kiedyś się tam do takiego miejsca uda, czy znajdzie się w takim miejscu. Ale zobaczcie, co bogacz usłyszał od Abrahama. No, to jest bardzo ważne, że ci jego bracia mają Mojżesza i proroków, niech ich słuchają. Mają Mojżesza i proroków i niech ich słuchają. Zobaczcie, że sam ten bogacz, mając Mojżesza i proroków, ich nie słuchał. Nie słuchał ani przykazania o tym, żeby kochać bliźniego swego, jak siebie samego nie słuchał, ani też w związku z tym nie słuchał tego pierwszego przykazania, żeby kochać Boga z całego serca swego, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. A on chce teraz, żeby jego bracia słuchali tych przykazań, żeby ich nie spotkało to, co spotkało jego. I w jaki sposób właśnie jego postępowanie za życia świadczy o jego wierze, o jego przekonaniach, o jego posłuszeństwie Bogu. No właśnie widzimy, że jego życie na ziemi świadczyło o tym, że on nie wierzył i nie słuchał. Nie wierzył Bogu i go nie słuchał. Przez cały czas widział Łazarza pod swoimi bramami i nigdy nie wydał polecenia, by ktoś się nim zajął, by ktoś mu pomógł, to psy się okazały bardziej litościwe niż ten bogaty człowiek, bo psy tak postępują. Nie wiem, kto z was ma psa, to może wie, że pies się wylizze, tak się mówi, tak? Ale pies liże swoje rany, ale liże też, jak coś krwawi, to też liże właścicielowi, bo chce mu w taki sposób pomóc. Ale bogacz nie zrobił nic. No i teraz po tej pierwszej odpowiedzi nie przestawał bogaty prosić Abrahama. Mówi tak, gdyby ktoś, nie ojcze Abrahamie, nie przestawał prosić bogaty, jeśli pójdzie do nich ktoś z umarłych, opamiętają się. Wtedy Abraham powiedział, jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie dadzą się przekonać. Bogaty nie ustępował. Liczył, że coś mu się uda wynegocjować i czego się spodziewał? No spodziewał się, że ktoś z umarłych powstanie z tych umarłych, zmartwychwstanie i pójdzie do domu jego braci. Ten Łazarz miał to zrobić. Jakby poszedł i powiedział braciom, to mu uwierzą. Był przekonany i przekonuje Abrahama, że tak będzie. Ale Abraham nie był taki optymistyczny i mówi... No skoro ci bracia nie słuchają Mojżesza i proroków, nie posłuchają także świadectwa zmartwychwstałego. Nie przekona ich nic i nikt. Jezus mówił do faryzeuszy, może saduceuszy, może uczonych, dlatego że ci mieli największy problem z przyjęciem świadectwa, jakie składał Jezus. To oni najbardziej ostro sprzeciwiali się Królestwu Bożemu, sprzeciwiali się Jezusowi samemu i myśleli jednocześnie, że przestrzegają przepisów Tory, że rozumieją prawo i proroków. Natomiast czytając i studiując prawo i proroków, nie widzieli w niej, w tym świadectwa o Chrystusie. Nie dostrzegli, że za ich życia wypełniają się zapowiedzi proroków, że się realizuje Boży plan odkupienia Izraela nie z niewoli rzymskiej, ale z niewoli grzechu. I to właśnie ci ludzie, mimo tego, że słuchali Jezusa i przyglądali się Jego niezliczonym cudom, jakich dokonywał pomiędzy nimi, pozostali nieprzekonani. Co więcej, przypisywali te cuda mocą Belzebuba. Także, jak się okazało, nawet zmartwychwstanie Jezusa ich nie przekonało. Tylko kazali żołnierzom mówić, że przyszli uczniowie, zabrali ciało Jezusa i gdzieś ukryli. Ciekawe też jest, że w Ewangelii Jana opisane jest, jak Jezus zbudził z martwych innego Łazarza. To jak zbudził z martwych tego Łazarza, to ci Żydzi kombinowali, jak zabić tego Łazarza, żeby nie składał świadectwa, że go zbudził z martwych Jezus. To po prostu jest takie uparte sprzeciwianie się temu, co pochodzi od Boga. Uparte sprzeciwianie się Królestwu Bożemu. Ale na podsumowanie, słuchajcie, Słowo Boże stoi i zawsze będzie stało. Słowo Boga, jeżeli ktoś chce się z Nim zaznajomić, znajdzie w Słowie Boga świadectwo o Chrystusie. Dlatego, że żadna kreska sprawa nie przeminie, bo Chrystus nie przeminie, a Słowo Boże, prorocy i Mojżesz świadczą o Chrystusie. Poza tym patrzę na drugie taki wniosek z tej przypowieści. Bóg oczekuje posłuszeństwa swemu Słowu. Dzisiaj mamy Stary Testament, mamy Nowy Testament. Można powiedzieć, czarno na białym mamy napisane, czego oczekuje Bóg, co Bóg zrobił przez swego Syna, do czego wzywa człowieka i co objawił przez Ducha Świętego. No i teraz co człowiek zrobi? Czy będzie tak jak ten bogacz? Nie zważał na to? Czy raczej będzie jak ktoś inny, kto będzie zważał na to? Kto będzie Boga słuchał? Kto będzie Bogu wierny i posłuszny? No, kolejna rzecz. Możesz ze swoimi środkami, jakimi dysponujesz, no, żyć tylko dla siebie. Albo zrobić coś, co będzie miało znaczenie wieczności. Bóg daje majątek ludziom, ale nie po to, by służył on jedynie spełnianiu zachcianek, ale też po to, by ludzie użyli tego, co mają, także dla dobra innych, także dla rozwoju Królestwa Bożego. I taki wniosek poboczny, znaczy taki wniosek, który tutaj jest jakby wpisany w to. Zauważcie, że bogactwo samo przez siebie z jednej strony nie jest złe, ani nie jest grzechem być bogatym, ale bogactwo też nie oznacza koniecznie, że Bóg jest po twojej stronie dlatego, że jesteś bogaty. Że Bóg ci błogosławi dlatego, że jesteś człowiekiem majętnym, że masz do dyspozycji duży majątek. Też nie znaczy, że jeżeli jesteś biedny, że jeżeli nie masz do dyspozycji tego majątku, że Bóg ci nie błogosławi i że Bóg ci nie pomaga. Pamiętamy to imię Łazarz, to znaczy Bóg jest moją pomocą. No i ostatnia z tych takich rzeczy, która jest tutaj bardzo obecna, to jest to, że niewiara jest uparta. Nie przekonuje jej zmartwychwstanie ani tego innego Łazarza, ani zmartwychwstanie Chrystusa. Nie przekonują cuda, znaki, których dokonywał Chrystus. I potem jest już za późno, by zmienić stronę. Rozdzielenie pomiędzy zbawionymi i niezbawionymi będzie trwało wiecznie. Nawet jeżeli dzisiaj robi się badania i z tych badań socjologicznych wynika, że więcej ludzi procentowo wierzy w niebo niż w piekło. A źródło jakby wiedzy o niebie i o piekle jest to samo. Czyli jako ludzie nie chcemy wierzyć w piekło, że istnieje, ale chcemy wierzyć w niebo. To jest temat, zauważcie, temat piekła jest tematem, o którym Jezus mówił częściej niż mówił na temat nieba. Jeśli więc człowiek nie chce wierzyć, jeżeli nie chcesz wierzyć, nie wierz. Ale nie miej później pretensji, że nikt ci nie powiedział.